Teraz naszym gościem Andrzej Krajewski, dziennikarz, publicysta, najczęściej publikujący na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
I publikujący i starający się opisać, w którym momencie znalazła się polska i europejska i gospodarka i społeczeństwo. Najczęściej widzę, że pana redaktora zajmuje jednak polityka klimatyczna Unii Europejskiej, że to jest jednak jakieś doświadczenie, które nas czasami wprawia w pewną zadumę i zdziwienie. Nie wiem, czy dobrze odczytuję emocje pana redaktora, jak pan redaktor patrzy na Zielony Ład chociażby.
To znaczy ta polityka ma bardzo wielki wpływ już na gospodarkę Unii Europejskiej i stopniowo będzie wywierać coraz większy wpływ na nasze życie. I to akurat już jest nieuniknione, bo tutaj w wielu miejscach klamka zapadła i tego się nie da zmienić. Po prostu ten wpływ będzie rósł, będzie olbrzymi i będzie się wiązał ze sporymi kosztami, które każdy będzie musiał ponieść. No bo koniec końców na koszty składają się podatnicy. To jest nieuniknione. To jest tylko kwestia, kiedy zaczynają się składać i w wielkich sumach.
I wygląda na to, że to będziemy się składać w astronomicznych sumach, w sumach bajońskich, chociaż nie wiem, czy te sumy jakkolwiek odzwierciedlają skalę wyrzeczeń finansowych, jakie zdaniem Komisji Europejskiej obywatele Unii Europejskiej muszą ponieść, aby zrealizować cel.
Tak patrząc od strony pojedynczych, przeciętnie zarabiających ludzi, no to jak będą ukształtować się te koszty, to my jeszcze nie jesteśmy w stanie policzyć. To jest kwestia tego, że one się zaczną kumulować w ciągu najbliższych 3, 4, 5 lat, bo zaczną dochodzić kolejne opłaty i podatki związane z użytkowaniem wszystkiego, co generuje gazy cieplarniane, co generuje rzeczy, które wpływają na zmiany klimatyczne i tutaj te koszty, które będą przerzucane na ludzi, mają zmienić ich zachowania, a także spowodować, że sięgną po technologie, które zmian klimatycznych nie powodują. No, ale żeby sięgnąć po te technologie, no to trzeba wydać pieniądze, trzeba zarobić te pieniądze. Więc tutaj no, ciężko powiedzieć w tej chwili jeszcze, ile jeden człowiek będzie musiał wydawać miesięcznie na te nowe rzeczy, lecz no raczej to będzie spora suma.
Tego różnie się liczy. Jedni mówią 3000 zł rocznie statystyczne gospodarstwo, więc niektórzy zapłacą troszkę mniej, inni więcej. Mówi się nawet o 6000. Rachunki są obarczone tyloma zmiennymi, że chyba nikt nie jest w stanie jakichś nawet przybliżonych widełek podać.
No, ale to prawda. Po prostu nie jest się w stanie przy takiej ilości zmiennych podać dokładnych sum.
Tego
niemożliwe.
No dobrze, ale to jak zaprojektować odpowiednią politykę, odpowiedni zakres wsparcia, skoro nie sposób oszacować nawet kosztów?
Tutaj to jest kwestia tworzenia systemu redystrybucji funduszy, które będą w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej, także funduszy krajowych, ale te pieniądze trzeba skądś wziąć, więc albo pożyczyć, albo zabrać podatnikom, więc redystrybucja funduszy automatycznie będzie towarzyszyła w zwiększeniu podatku, żeby te fundusze uzyskać. Więc to jest taki bardzo klasyczny redystrybucjonizm. I oczywiście to będzie kwestia zmiennych, wysokość dochodu, potrzeby społeczne, czy to będzie na ubóstwo energetyczne, czy jednak na kupowanie pomp ciepła, czy na instalacje fotowoltaiczne, dopłaty do tego, czy do wiatraków przydomowych, bo to jest absolutem. I znowu, tego jest całe mnóstwo i to generuje tworzenie bardzo skomplikowanego systemu, obsługiwanego przez bardzo skomplikowany aparat biurokratyczny. Czy on będzie sprawiedliwy? No, tutaj też nie ma szans przy takiej komplikacji. Czy on będzie w wystarczającym stopniu rekompensował wyrzeczenia i koszty? Można mieć wątpliwości, bo tutaj jest jeszcze jeden problem. Żeby mieć co podzielić, trzeba to najpierw wytworzyć. A Unia Europejska od strony gospodarczej znajduje się w stanie recesji i ta recesja za bardzo nie chce się skończyć. Co więcej, wskaźniki, które się pojawiają, mówią, że no raczej będziemy biednieć jako kontynent niż się rozwijać. Więc tutaj jest groźba, że tych środków raczej będzie brakować. To jest ten problem krótkiej kołdry. On jest zawsze. Komuś trzeba zawsze zabrać, żeby móc komuś dać, ale zawsze tego brakuje. To jest taki chaos który się próbuje ogarnąć i zaplanować, ale przy stopniu i wielkości tego chaosu, no to też jest niemożliwe. Po prostu to jest taki eksperyment.
Jest to eksperyment tylko na żywym organizmie. Powiedział pan, że będziemy biednieć. Na Zachodzie zdaje się już społeczeństwa przywykły do tego, że ten szczyt dobrobytu mają za sobą. My w Polsce jeszcze do tego chyba nie przywykliśmy i nie wiem, jak to będzie wyglądać, kiedy trzeba będzie polskiemu społeczeństwu powiedzieć, ratujemy klimat. Dlatego dzisiejsi nastolatkowie będą żyli gorzej albo wyraźnie gorzej niż obecni 30-40-latkowie.
No to jest ta kwestia, że Zachód ze względu na kumulację bogactwa, możliwość dłuższego bogactwa się po prostu ma większe zasoby. Ma z czego biednieć. No przecież nadal przeciętne polskie zarobki są 2-3 razy niższe niż przeciętne zarobki w najbogatszych krajach Europy Zachodniej. Więc to pokazuje, jaka jest różnica w możliwości stopniowania wyrzeczeń. Po prostu w Polsce my z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni do wyrzeczeń, z drugiej strony mamy mniejszy zasób tego, żeby móc sobie na nie pozwolić. No to też jest rozczarowujące dla wyborców, więc to będzie wywoływało reakcję. Więc jeżeli chodzi o te wszystkie programy, które są dzisiaj pisane, ja podchodzę do tego z dużym dystansem, ponieważ one będą korygowane, potem będą bardzo korygowane, a potem i tak się zderzą z reakcjami społecznymi, więc ta korekta może iść też.
Ale to jest tak, że nie ma co się przywiązywać tych wszystkich, może nie jakoś bardzo opasek, no ale to jest zawsze 100-200 stron dokumentu plus jeszcze kilkaset stron opracowań, więc z tego robią się tysiące stron, co nie ma sensu tego czytać, bo po prostu tak jak rolnicy wyjdą, już nie tylko jedna grupa społeczna, ale wszyscy wyjdziemy na ulicę i jednak zmusimy unijnego lewiatana do zmiany kierunku swoich polityk.
Znaczy, sens jest, żeby wiedzieć, w jaką stronę to zmierza i próbować to w jakiś sposób ogarnąć i móc przewidywać, jakie to może przynieść skutki w przyszłości. Oczywiście to są tylko szacunki, no ale te skutki w jakiś sposób są przewidywalne do pewnego stopnia. Tutaj to jest to, że to jest droga, z której de facto już za bardzo się nie da zejść. Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ możliwość odwrotu została odcięta. Proszę zauważyć, bo w Polsce cały czas się powtarza, że przecież zasoby węgla, górnictwo, paliwa kopalne, no bo przecież można by było zboczyć tą stronę. Europa już nie ma kopalni węgla. Europa w dużej mierze nie ma możliwości odtworzenia energetyki opartej na paliwach kopalnych. W związku z tym droga odwrotu już jest odcięta. To jest na zasadzie tylko tak jak w legii cudzoziemskiej. Maszeruj albo gini. To już trzeba maszerować do przodu, ponieważ nie ma dokąd się cofać.
I nie ma.
To jest ta sytuacja.
To jest ta sytuacja. A z drugiej strony my rozmawiamy o tym już, jak rozumiem, bezwarunkowym kierunku na gwałtowną transformację energetyczną, czy w ogóle nie energetyczną, transformację gospodarczą, to tak trzeba nazwać, tak, w kierunku zeroemisyjności, a tymczasem w Europarlamencie dzisiaj europosłowie obradują nad gwałtownie spadającą konkurencyjnością europejskiej gospodarki. No, nie trzeba być geniuszem ekonomii, żeby jedno z drugim powiązać. A widać, Europa chyba dopiero teraz zaczyna to wiązać.
Chciałoby się powiedzieć trochę wczesno. To jest czynniki się zbiegły, które nagle zadziałały jak dzwonek alarmowy. Mianowicie wszystkie technologie, które miały służyć transformacji ekonomicznej, na których miał rozwijać się i zarabiać europejski przemysł. Niemiecki, ale też francuski, włoski. Czy technologie związane z produkcją paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła, baterii samochodów elektrycznych i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie wyroby, które przynoszą jednak wymierne dochody sprzedawane w skali świata, okazuje się, że na wszystkich tych polach wygrywają Chińczycy, dominując te wszystkie gałęzie gospodarki. I to dominując w stopniu takim w skali 70-80% produkcji, plus wypieranie wszystkich producentów europejskich. Stawiania ich na krawędzi bankructwa. A to oznacza, że na tej transformacji zarobi ktoś inny. Zarobią firmy, koncerny chińskie, zarobią to też koncerny amerykańskie, które dużo lepiej i szybciej, elastycznie się przystosowują i dysponują większym kapitałem. Nagle się okazuje, że to, co miała być atutem Europy, czyni z Europy coś na kształt dwóch kolonii, z której się ciągnie zysk, a która no, może tam jakieś prostsze produkty jest w stanie wytwarzać. To jest takie odwrócenie ról. Proszę zobaczyć. No to może to nazwać sprawiedliwością dziejową, bo Europa w XIX wieku tak korzystała z zasobów Afryki, tak korzystała z zasobów Dalekiego Wschodu, kolonizując Azję, Indochiny, Chiny, Indie. A teraz dokładnie dzieje się odwrotnie. Nagle okazuje się, że to Europa ma być źródłem zysku. To jest takie obudzenie się, ale tak trochę po nie w czasie.
I teraz pytanie, czy jest, no, powiedział, droga w jednym kierunku, a z drugiej strony może dlatego, że mniej wiem, to jestem większym optymistą od pana redaktora i myślę sobie, a może jest jeszcze szansa zawalczyć, może Polska nie musi stać się kolonią czy półkolonią Pekinu.
Na razie Polska radzi sobie zadziwiająco dobrze, ale te wszystkie czynniki wzrostu w pewnym momencie mogą się wyczerpać. Jest taka groźba, a wtedy powstanie pytanie, co dalej? Tutaj, czy być półkolonią Pekinu, to jest kwestia polityki chronienia swoich producentów i tworzenia barier celnych. Tak jak robią Amerykanie, którzy już idą na ostro na wojnę celną z Chinami, począwszy ją od kilku lat. No ale po wizycie kanclerza Scholza w Pekinie wygląda na to, że Niemcy raczej marzą o dalszej współpracy niż o stawianiu barier celnych. Więc na dalszą metę, no to wygląda na to, że ta obrona przed ekspansją Chin może nie być skuteczna. A Polska? No Polska jest małym krajem przecież w skali świata.
W skali świata. A jeżeli, to jeszcze tylko dopytam, jeżeli by zweryfikować, istotnie zmienić politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to stary kontynent miałby jeszcze czym powojować z Azją, a i z Ameryką pod względem gospodarczym?
To jest kwestia tego, że w pewnym momencie Europa 20 kilka lat temu straciła swoją konkurencyjność, elastyczność i zdolność do rozwoju. To jest bardzo trudne pytanie, co sprawiło, że Europa, która jeszcze pod koniec XX wieku bez kłopotu konkurowała gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi i była bardzo, bardzo bogatsza niż Chiny i chińska gospodarka była takimi peryferiami, nagle sama staje się peryferiami i sama nie jest w stanie konkurować i nie jest w stanie odwrócić tego trendu.
Wiele osób daje odpowiedź politykę klimatyczną, ale są tacy, którzy się nie zgadzają, mówią, że to się nie koreluje, że coś innego się musiało jeszcze wydarzyć.
Ale ta polityka klimatyczna miała być takim kołem zamachowym, generującym powstanie nowych branż przemysłu. Ale te wszystkie branże przemysłu powstają w Chinach. Europa oddaje pole. I nie ma pomysłu, co? Co w zamian? Jakie branże, jakie technologie? Sztuczna inteligencja? Dominacja Stanów Zjednoczonych i wyścig z nimi Chin. Ekspansja kosmosu? Stany Zjednoczone, Chiny. Technologie związane z polityką klimatyczną? Chiny. Dominacja nad Europą. Nie ma obszaru, na którym Europa jest w stanie już się powoli odbić. I dlaczego to się stało, że ona się stała tak totalnie niekonkurencyjna? To jest właśnie kwestia, że Unia Europejska przestała rozwijać się w tych dziedzinach, które decydują o zamożności, wpływach, ważności i rozwija się jedynie na niwie biurokratycznej, na niwie tworzenia nowych powiązań polityczno-prawnych, na niwie tworzenia nowych ustaw, a na niwie, która decyduje o tym, że jest się ważnym albo nieważnym, albo jest się konsumentem, albo jest się konsumowanym, absolutnie przestała. Staje się powoli obiektem do konsumpcji. I to jest właśnie kłopot, na który nie jest łatwo odpowiedzieć, dlaczego tak się stało w ciągu ostatnich 20 lat. A tak się właśnie przekształciła Unia Europejska.
No ale stan faktyczny trudno jest nie zauważyć, bo potwierdza go szereg danych makro- i mikroekonomicznych, więc trudno z nim dyskutować.
Tak. Ale to, co miało być pomysłem na rozwój, czyli Europejski Zielony Ład, okazuje się nie pomysłem, tylko gwoździem do trumny. To
jest i pytanie, czy go wbijemy sobie
dalej
po samą główkę tego gwoździa, czy może jednak ktoś będzie ją wyjmował. Andrzej Krajewski, dziennikarz, publicysta, najczęściej pojawiający się na łamach Dziennika Gazety Prawnej, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia. Do zobaczenia.